Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest dr Tomasz Pawłuszko, politolog, ekspert z Instytutu Sobieskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, tak patrzymy, próbujemy zrozumieć to, co dzieje się na wschodzie, co robi Rosja, co robi Putin. Wczoraj nasi słuchacze podczas rozmów niedokończonych mówiliśmy o geopolitycznych uwarunkowaniach tego, jak Polska odnajduje się w tym, można powiedzieć, tych trudnych sytuacjach. I niektórzy są tacy, którzy jakby próbują usprawiedliwić działania Rosji, działania Putina, a nawet, że to nie Rosja i nie Putin stoi za tą wojną, jakby przerzucając sprawę na Stany Zjednoczone, że to one się wszędzie mieszają. Czy pan jest tego samego zdania, patrząc na to, co tak naprawdę Rosja robi na Ukrainie?
Moim zdaniem to jest trochę wpisywanie się w narrację Kremla, że oto zły Zachód zagraża Rosji i Rosja musi się bronić. Rosja przez co najmniej 200-300 ostatnich lat zawsze uważała, że się broni. Broniła się przed Polakami, potem przed Szwedami, potem przed Napoleonem, potem przed Niemcami, teraz przed Amerykanami. Proszę zauważyć, że w tej chwili w propagandzie rosyjskiej Moskwa nie walczy wcale z Ukrainą, tylko z Zachodem, złym Zachodem, który zagraża Rosji. Tak więc ta doktryna, ten sposób myślenia, że oto NATO albo Amerykanie, albo Polacy także tworzą jakieś zagrożenie dla Rosji, sprzyja tak naprawdę konsolidacji obozu władzy wokół Putina.
A kwestia referendów, które odbywało się, bo dziś Putin ogłasza niepodległość Chersonia, Zaporoża, zapowiada w piątek też, że dzisiaj cztery okupowane ukraińskie obwody, Doniecki, Ługański, Chersoński, Zaporoski. To decyzja ma być zatwierdzona przez rosyjski parlament. I ONZ, czy różnego rodzaju agendy świata, mówią, że to jest skandal. Potępiamy działania Putina. No i co z tego?
No cóż, to jest ewidentne złamanie prawa międzynarodowego. To jest ograniczanie suwerenności innego państwa, gdzie jeszcze sama Rosja przez wiele, wiele lat w swoich doktrynach polityki zagranicznej mówiła wprost, że Rosja stoi na stanowisku, że prawo międzynarodowe musi być przestrzegane, ale teraz sama to prawo międzynarodowe łamie, najeżdżając inne państwo, bo mamy definicję agresji jeszcze z lat 30. z konwencji londyńskiej, mamy definicję napaści, prawda, i to jest kłopot, z którego władze rosyjskie będzie im kiedyś w przyszłości bardzo trudno wyjść, bo za to mogą być po prostu ścigani i każdy Trybunał Międzynarodowy orzeknie, że to prawo zostało złamane, że ludzie stracili życie, że to są zbrodnie wojenne. I myślę, że strona ukraińska dosyć umiejętnie wykorzystuje tą sytuację, mówiąc o powołaniu takich trybunałów w przyszłości. Natomiast rzeczywiście te państwa, tak zwane państwa, bo nikt ich nie uzna, te struktury powoływane przez okupantów na terytorium Ukrainy nie mają żadnego znaczenia prawno-międzynarodowego. Po prostu. Bo to jest, one powstają w wyniku złamania Karty Narodów Zjednoczonych, a nie w wyniku realizacji, jakby to chciał Putin przedstawiać, prawa do samostanowienia narodów. Bo gdyby Rosja się zresztą opowiedziała za tym, to wtedy sama ma problem, bo wielu autorów od lat określa też Rosję jako więzienie narodów, kraj taki kolonialny. Więc to takie granie na tym takim nacjonalistycznym, na taką nacjonalistyczną nutę może być długofalowo niekorzystne także dla samej Rosji. Wielu też badaczy o tym mówi.
A pytanie o tą taką powszechną mobilizację, bo niby teraz niektórzy idą po rozum, Putin też mówi, że niektóre okręgi może źle to zrozumiały, że powinni być ci, którzy są rezerwistami, którzy są jakoś przeszkoleni, a nie, że wszyscy, i stąd zaczęło się, różne sytuacje zaczęły się, to słyszeliśmy w przekazach medialnych, i co więcej, ćwierć, czy nawet 300 tysięcy Rosjan próbuje przedostać się przez granicę w stronę każdą możliwą, żeby tylko nie być u siebie w Rosji, żeby nie stało przed nimi widmo powołania do wojska.
Tak, tak. Zdecydowanie to jest kłopot. Czy znów to, co
środowisko... Nieraz tak też pytamy, co to za ludzie mogą przyjść, prawda? Bo są tacy, którzy mogą uciekać, a mogą być tacy, którzy są wysłani.
No, ja mam takie zdanie, że jeśli wojsko rosyjskie zawodowe nie dało rady na Ukrainie i oni teraz chcą walczyć za pomocą piekarzy, kierowców, mechaników, to oznacza no, desperację władz rosyjskich. A mówienie, że niektóre okręgi coś źle zrozumiały, to jest typowa w Rosji narracja, że dobry car, źli bojarzy. Że coś ktoś źle zrobił i teraz no, mamy panikę w społeczeństwie rosyjskim, zwłaszcza w tym lepiej wykształconym, bo nagle okazuje się, że ta wojna naprawdę istnieje i że można zginąć i że to wszystko, co było podawane do tej pory, to były takie eufemizmy albo nie do końca prawdziwe opowieści, propaganda po prostu, potiomkinowska wioska. Ja uważam, że no, tych 300 tysięcy żołnierzy, nawet jeśli oni trafią na front, oni nie przedstawiają większej wartości bojowej. Oni, słyszymy tutaj, że nie są nawet przeszkoleni przed wyjazdem. To będą zdesperowani
ludzie.
Czyli
co, Putin potrzebuje ludzi, których może spisać na straty, czy spisuje na straty?
Możliwe. Czy myślenie tutaj rosyjskie jest odmienne od naszego, bo w kręgu cywilizacji zachodniej szacunek dla życia jednak jest, szacunek dla jednostki, dla jej wyboru, podczas gdy no, w Rosji to obywatel ma służyć państwu, więc jest taki jeszcze trochę model poddański, takie poddaństwo troszeczkę. I o ile Związek Radziecki był w stanie wyegzekwować tego typu rzeczy za pomocą totalitarnej kontroli społeczeństwa, o tyle teraz to społeczeństwo wie, że coś jest chyba nie tak. No i stąd te decyzje dramatyczne setek tysięcy ludzi, żeby po prostu uciekać. Jest to oczywiście też kolejny przegrany wymiar przez Rosję wojny, czyli wojny takiej psychologicznej, informacyjnej, gdzie własne społeczeństwo tak naprawdę nie chce realizować kaprysów władzy. To jest podminowanie tak naprawdę tego autorytarnego modelu, który Putin w Rosji przez lata budował, tak myślę.
A może być tak, że będzie taka nowa doktryna Rosji, czyli broń atomowa zastąpi broń taką ofensywną, taką normalną? Myśli pan?
Nie jest to wykluczone.
Bo to jego podchody pod elektrownię, prawda, i to, że no, może tak się stać, czy mamy się czego obawiać, bo to nie jest kwestia, czy my, czy inni wróżą z fusów, tylko jeżeli on widzi, że destabilizuje nie tylko Europę, świat, ale destabilizuje też i swoje państwo, czy nie sięgnie i po takie argumenty?
Być może. Znaczy nie wiemy, na ile szczelna jest ta kopuła, ta zasłona niewiedzy, powiedzmy, ta bańka informacyjna, która otacza Putina. W doktrynie nuklearnej rosyjskiej są 4 warianty, kiedy Rosja może użyć tej broni i żaden z nich nie został spełniony, bo mamy tak. Albo Rosja może użyć broni atomowej, kiedy są informacje o wystrzeleniu rakiet przeciwko Rosji lub przeciwko sojusznikom. Więc tu jest kazus tych republik ludowych fikcyjnych, albo użyto broni atomowej przeciw Rosji lub jej sojuszników, albo nieprzyjaciel przeprowadził uderzenie w infrastrukturę nuklearną w Rosji, albo nieprzyjaciel wprost dokonał agresji i zagraża istnieniu państwa rosyjskiego. Czyli z przyczyn wojskowych nie jest uzasadnione, bo żaden z tych warunków nie jest spełniony. Ale nadal pozostają te czynniki polityczne i psychologiczne, tak? I czy Putin poczuje zagrożenie swojej władzy i wystraszy wszystkich użyciem tego typu broni, złamie to nuklearne tabu, żeby się wzmocnić politycznie, albo jest to przyczyna psychologiczna, czyli myśli, że ma misję obrony ojczyzny przed napaścią Zachodu i on jest gotów zrobić wszystko, żeby tego dokonać. No bo tu wraca nam ten motyw Rosji broniącej się poprzez atak. I to jest tak naprawdę ogromny kłopot przewidzieć w tym momencie, co się wydarzy. Na razie jest to gra psychologiczna. Mamy też tutaj tą sprawę Nord Stream i pojawiają się nowe wieści z frontu. Więc nie ma jakiejś kulminacji katastrof dla Rosji, ale upadek Chersonia, który jest już otoczony przez Ukraińców od kilku tygodni i odcięty, może spowodować jakieś, tak mi się wydaje, kolejne paniczne ruchy władz rosyjskich. Trudno powiedzieć, co to by mogło być.
No ale on chce chersoński obwód przyłączyć do siebie, prawda? No, a nie ma do niego dostępu, bo został odbity.
Otóż to. Tak, tak. No, za chwilkę, w ciągu myślę 2 tygodni, odcięci od zaopatrzenia i amunicji Rosjanie stacjonujący w Chersoniu, nie wiem dokładnie ilu ich tam jest, około 15-20 tysięcy żołnierzy, zostaną odcięci, bo tam płynie Dniepr na południe od Chersonia. Więc jeśli nie będą w stanie się ewakuować, będą musieli się poddać. I oczywiście mogą wykorzystywać do tego czasu ludzi jako żywe tarcze. Musimy się na to też psychologicznie przygotować. Ale jeśli Ukraińcy znajdą sposób, by dogadać się z dowódcami rosyjskimi stacjonującymi w mieście warunki poddania, lub żołnierze rosyjscy zmuszą dowódców, żeby to zrobili, wtedy jest szansa na wyzwolenie Chersonia, bo Ukraińcy chcą uniknąć jednej rzeczy i marzą o jednej rzeczy. Chcą uniknąć walk w mieście, bo to by było dużo ofiar cywilnych, a marzy im się na pewno defilada jeńców rosyjskich przez miasto z założonymi na tył głowy rękoma w geście poddania się. I o to, myślę, walczą Ukraińcy, po to, żeby też Rosjanom dać do końca możliwości wyboru, akurat jeśli chodzi o Chersoń. Natomiast wydaje się, że w chwili obecnej Rosja nie ma sił, które pozwoliłyby czynić postępy na tamtym odcinku frontu. To jest 1000 kilometrów frontu. Oni mają około 80 tysięcy żołnierzy w linii. I oni muszą przerzucać oddziały pomiędzy różnymi jednostkami po to, żeby wytrzymać natarcie ukraińskie. Tak więc w tej chwili jest to Ukraińcy są stroną taką dominującą, mają inicjatywę operacyjną, podczas gdy Rosjanie, no w tej chwili to Rosjanie patrzą, gdzie uderzą Ukraińcy, a nie odwrotnie. Tak więc sytuacja na wojnie jest niekorzystna i dla wojsk rosyjskich, i dla władzy rosyjskiej.
Tak słyszymy z tego, że to też taka wojna na wyniszczenie samego siebie. Ale pana kolega dziś w naszym dzienniku, pan Andrzej Maciejewski, mówi, że Rosja chce zdestabilizować Zachód, bo no, nie potrzeba nawet rakiet. My dziś mówimy o tym, że mogą być użyte rakiety atomowe. No wyłączymy prąd, internet, cały świat stoi. Czy podniesiemy ceny? Wy nałożycie na nas sankcje? My, no właśnie pytanie, kto się przyłożył do tego Nord Stream 1, Nord Stream 2? My ostatnio odtrąbiliśmy i ucieszyliśmy się tym otwarciem Baltic Pipe. Od jutra gazociąg ma ruszyć. Będą pierwsze przesyły, więc dla nas jest to jakieś takie światełko w tunelu, że podjęliśmy kiedyś właściwe kroki co do tego, że no możemy sami jakoś stanowić o sobie albo decydować, skąd dostaniemy gaz, no i może cena nie będzie aż tak wysoka. Ale jak pan myśli, co to właśnie znaczy? Czy chce cały Zachód zdestabilizować? Kiedyś go powiązał, prawda? Niemcy pozwolili na to, bo tak widzimy, że ten przyczółek niemiecko-rosyjski to spowodował, że jesteśmy jako Europa uzależnieni od gazu czy ropy rosyjskiej.
No tutaj jest kilka wątków. Ja może zacznę od tego, że strona przegrywająca będzie poszerzać pole konfliktu. Jeśli Rosjanie nie radzą sobie na froncie, będą poszerzać konflikt psychologiczny, medialny, energetyczny i tak dalej. Więc to jest w ich interesie. W interesie Europejczyków i też Amerykanów jest, aby podtrzymać jedność Zachodu w tej kwestii, nie wyłamywać się, no i nie pozwalać rosyjskiej agenturze wpływu działać, wyłapywać po prostu takie opinie takich ludzi i je piętnować. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Niemcy, tu jest duży problem, bo jeszcze po NRD Niemcy mają około 10 milionów ludzi mówiących po rosyjsku, więc tam zrozumienie dla działań Rosji sięga wielu, wielu lat. Niemcy i Rosja mają specjalne relacje od 300 lat, bo to były dwa mocarstwa, które ze sobą rywalizowały. I to takie myślenie niemieckie, że Rosja nam daje korzyści, bo po pierwsze tanie surowce, dzięki temu możemy eksportować naszą potęgę eksportową, prawda, Niemcy posiadają. Po drugie, w Rosji można zarobić, czyli jest dobry biznes w Rosji. Można Rosję ucywilizować i to będzie taki nasz partner i może się uda dzięki temu tą taką Europę zabezpieczyć. To była strategia Niemiec, ona poniosła porażkę. Widzimy, że elity rosyjskie jak tylko trochę więcej zarobiły, to ten ekspansjonizm powrócił. No i Niemcy są teraz w trakcie rewidowania tej swojej doktryny Russland Verstehen, czyli zrozumieć Rosję, dogadać się, ponieważ no, widzimy na froncie ukraińskim, że te metody działania Rosjan są, jakie są. Co do energetyki, wydaje się, że to był dobry ruch ze strony polskich władz, podobnie jak gazoport. Myślę, że przydałoby się jeszcze rozbudować naftoport w Gdańsku, aby ta dywersyfikacja surowców była jak największa. Tu akurat Niemcy byli sprytni przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo oni sobie zdywersyfikowali, mają surowce i ze Stanów, i z Arabii, i z dalej z szerszego Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, podobnie Francja, która ma jeszcze dodatkowo energię atomową. Tak więc może być tak, że zachodni partnerzy nie do końca rozumieli te nasze obawy przez lata, gdzie przecież w krajach dawnego bloku wschodniego cały czas jest infrastruktura energetyczna spięta.
Ja myślę, że też oni nam pokazywali, co należy robić, prawda? Że tak, mamy politykę wspólną, ale myślimy o sobie.
Tak, tak. No, czy Unia Europejska jest po prostu taką ramą, gdzie te interesy się ścierają. Jak ktoś ma koalicjantów i dobry lobbying, no to wtedy wygrywa. I czasami te decyzje mogą być niekorzystne dla niektórych państw członkowskich. No tutaj dla mnie przykładem, bo ja się przez lata zajmowałem Skandynawią. Skandynawowie to są mistrzowie negocjacji. Oni potrafią tak ograć innych za pomocą swojej wiedzy, informacji i tak dalej, że oni przychodzą na spotkania, mówią, mamy rozwiązanie takie, 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 proponujemy dokumenty takie, takie, takie. Inne kraje zaskoczone zastanawiają się, a potem przyjmują te rozwiązania. Jakby to jest bardzo skuteczne. W naszym przypadku dochodzi jeszcze ten problem trudnych relacji historycznych z Niemcami, że my od razu chcemy mieć rację, a i nie chcemy czekać, aż Niemcy zrozumieją nasz punkt widzenia. Więc ta cierpliwość z obu stron przez ostatnie lata była bardzo tak, wyginała się w jedną, w drugą stronę. No ale teraz jakby sytuacja jest wyzerowana moim zdaniem. To znaczy jest możliwość przekonania Niemców do naszej perspektywy, bo ja powiem jedną tutaj taką może ważną rzecz, że Polska jest ważniejsza dla Europy niż Rosja, ponieważ Polsce zależy na Europie zjednoczonej, otwartej, a Rosji zależy na podzieleniu Europy i jej uzależnieniu. Także handlowo Polska czy inne kraje regionu to są dziesięciokrotnie większe obroty handlowe z Niemcami niż ma w tej chwili Rosja. Te obroty zresztą spadają z powodu sankcji. Tak więc dla nas, dla naszego regionu długofalowo ta wojna będzie dosyć korzystna. Dla Rosji to będzie oczywiście katastrofa, utrata specjalistów z całych branż i utrata też wpływu na energetykę europejską, no bo mówimy o powrocie energii atomowej, mówimy o źródłach odnawialnych, mówimy o niższej emisyjności, jakby to jest osobny temat, ta energetyka europejska. Ale dla nas to jest pole działania dla naszej dyplomacji zdecydowanie, żeby przekonywać Europę. Mieliśmy rację w sprawie Rosji, możemy mieć też rację w innych sprawach, po prostu nas słuchajcie czasami.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję państwu.
Dziękuję. Naszym gościem był dr Tomasz Pawłuszko, politolog, ekspert Instytutu Sobieskiego.